każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu w pierwszym tym roku magazynie. Wracamy po krótkiej, kilkutygodniowej przerwie i dzisiaj w sumie mamy aż czterech gości, w sumie cztery wątki w programie. Na początek prace na zielonogórskim stadionie, które już dobiegły końca, konkretnie chodzi o wymianę części bandy. Następnie zapowiemy to, co czeka zielonogórską drużynę w przyszłym tygodniu, czyli akcja 60 godzin z falubazem oraz zgrupowanie sportowe w Świnoujściu. Co dalej? Wraz z ekspertem określiliśmy siłę poszczególnych pierwszoligowych drużyn w sezonie 2022, a pod koniec programu jeszcze szczegóły reaktywacji żużla w Pile. Na początek temat stadionu. Ostatnio przebyło 69 trwały prace. Jakie? O szczegółach dyrektor zielonogórskiego klubu żużlowego Kamil Kawicki.
No, rzecz najważniejsza, która wynikała i wynika z licencji warunkowej z grudnia 2021 roku, to jest montaż bandy pochłaniającej energię kinetyczną na obu prostych stadionów w Zielonej Górze, ale tutaj staraniem miasta Zielona Góra, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na przełomie stycznia i lutego ta sprawa w zasadzie została zakończona. Banda została zainstalowana, stoi, pan redaktor czy kibice na co dzień mogą już zobaczyć, że ponad połowa na obu prostych, czyli zgodnie z regulaminem pierwszej ligi, jest już w tej technologii pochłaniającej energię kinetyczną. To jeszcze czeka na odbiór weryfikatora stadionu, toru, ale to jest jakby normalna procedura przed sezonem, że każdego marca przyjeżdża weryfikator z Polskiego Związku Motorowego i sprawdza różne, najróżniejsze rzeczy, począwszy od bandy, a skończywszy na sygnalizacji oświetlenia toru, działania maszyny startowej, pomalowaniu krawężnika itd., itd. Więc tutaj no, nie przewidujemy absolutnie żadnych problemów. Banda jest certyfikowana przez Polski Związek Motorowy, stoi i czeka na sezon, więc tylko zobaczymy, jak będzie z pogodą. Ostatnie dni są bardzo sympatyczne. Różnie to jeszcze może być, ale jakby no, ten sezon pomału już czuć w powietrzu.
Jak te prace wyglądały od kuchni, bo to chyba zawsze ciekawi kibiców, jak długo to trwało? I to jest tak, że wynajmuje się firmę, która produkuje takie bandy i jednocześnie je montuje?
Tak, znaczy to mogą być różne tryby, bodajże 4 lata temu akurat było odwrotnie, kto inny produkował, kto inny montował, ale z tego co się orientuję, bo to jakby nie jest do końca w gestii klubu, w tym razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zażyczył sobie, chyba słusznie, że zamawiamy to kompleksowo, banda wraz z transportem, dowozem i montażem, bo po co się tutaj rozdrabniać i w takim trybie. To jest kwestia tak naprawdę góra dwóch dni. Sprawna ekipa montażowa jest w stanie sobie poradzić w zasadzie w jeden dzień roboczy i w zasadzie tak to się odbywało, więc najpierw odbywa się demontaż starej bandy, tej sklejkowej, drewnianej. Później przyjeżdżają gotowe moduły, jakby prosta przeciwległa do startu, w ogóle jest prosta, nomen omen, bo są same moduły standardowe, troszkę bardziej skomplikowana sytuacja była przy starcie, bo tam są moduły niestandardowe, tam są dwie furtki wyjściowe, tam jest przesmyk na maszynę startową, tam jest taka kratownica, aby sędzia mógł widzieć i zawodników, i zamki maszyny startowej podczas procedury startowej, więc tam jakby no, troszkę to w okolicach startu wygląda i inaczej, i trudniej, i na każdym obiekcie nieco inaczej, ale no, też jakby tutaj firma musiała sobie z tym poradzić. To nie są jakieś straszne i skomplikowane rzeczy tak naprawdę, więc prostą startową też mamy ogarniętą.
Czy może pan zdradzić, jakie są to mniej więcej koszta? I rozumiem, że to MOSiR pokrywał te koszta, nie klub.
Tak, tak. Obiekt jest miejski, to wszystko jest w gestii miasta Zielona Góra, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli się orientuję, bo tak naprawdę klub tutaj nie jest stroną w sprawie, jest to wydatek rzędu 120-130 tysięcy złotych wraz z gwarancją, montażem, transportem, więc tak to mniej więcej wygląda.
To tak jeszcze tłumacząc, że tak powiem laikowi, dlaczego właśnie w Ekstralidze, a w pierwszej lidze są inne wymogi właśnie w kwestii tych band? Jak to najprościej wytłumaczyć?
Dlaczego? Nie wiem, bo to jest pytanie do autorów regulaminu. Znaczy, nie, można się domyślać, że ktoś wyszedł z założenia, że w niższych klasach może ma być bezpiecznie. Nie wiem, no tak na logikę powinno być jakby zunifikowane to bez względu na klasę rozgrywkową, no ale faktycznie jest tak, że w Ekstralidze jest wymóg posiadania minimum 20 metrów na każdej prostej tejże bandy, a w pierwszej, drugiej lidze minimum połowa długości prostej, czyli więcej niż 20 metrów, czyli w naszym przypadku około 40 metrów, bo te proste mają pod 80 metrów, więc no stąd była konieczność jakby dosztukowania czy domontowania kolejnych modułów na obu prostych.
Jeszcze jedno pytanie, myślę, że chyba istotne, czy w przypadku awansu do Ekstraligi, poddania się kolejnemu procesowi licencyjnemu, trzeba będzie to rozebrać i że tak powiem wrócić do tego starego rozwiązania na Ekstraligę, czy ta nowa banda może zostać na Ekstraligę?
Może, bo jeżeli w Ekstralidze jest powiedziane, że to musi być minimum 20 metrów, a w pierwszej lidze jest to minimum połowa prostych, czyli na okrągło licząc 40 metrów, więc mając 40 metrów bandy spełniamy wymóg ekstraligowy, że jest też minimum 20 metrów, czyli to może być 20 metrów i 1 centymetr, jak i załóżmy 80 metrów, więc my mając około 40 też wymóg spełniamy i jeśli się nie zmienią przepisy, podkreślę, jeśli się nie zmienią przepisy, to nic na Ekstraligę rozbierać nie trzeba będzie, o ile ta Ekstraliga będzie, ale tego sobie wszyscy serdecznie życzymy, choć do tego droga daleka.
Tyle dyrektor zielonogórskiego klubu Kamil Kawicki. Właściwie to nie opuszczamy stadionu przy W69, bo teraz pojawi się inny przedstawiciel Falubazu. To Michał Kociński, który opowie nam o szczegółach no tradycyjnej już akcji 60 godzin z Falubazem. Ta startuje w przyszłym tygodniu.
Sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami, więc myślę, że to najwyższa pora, żeby nasze miasto troszeczkę żużlowo wybudzić i przygotować do tego, co nas czeka w trakcie sezonu. No więc tak, w niedzielę już część zawodników zjeżdża do Zielonej Góry, w poniedziałek cała drużyna z Telmet Falubazu Zielona Góra zamelduje się w klubie, no i zaczniemy to trzydniowe marketingowe takie zgrupowanie pod nazwą 60 godzin z Falubazem. Będzie to już szósta edycja tego zgrupowania. Przez trzy dni pojawimy się w wielu miejscach, spotkamy się z kibicami, spotkamy się ze sponsorami, spotkamy się z radnymi miasta. W tym roku ta edycja będzie miała charakter bardziej sportowy, ponieważ no z racji tych jeszcze obostrzeń covidowych, które jeszcze gdzieś tam panują, nie byliśmy w stanie zorganizować otwartego spotkania z kibicami. Natomiast drużyna spotka się zarówno z piłkarzami Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego, jak i z paraolimpijczykami z Zielonej Góry, ZKS Start Zielona Góra. Zagrają w tenisa stołowego, zagrają w piłkę nożną, spotkamy się też również z drużyną piłkarską, która reprezentuje jednego z naszych sponsorów. Też zagramy wspólny mecz z radnymi miasta, spotkamy się na turnieju w Kręgle. Dodatkowo odwiedzimy też zielonogórskie schronisko dla zwierząt, gdzie weźmiemy udział w akcji promującej adopcję psów oraz kotów. No przy okazji oczywiście takie rzeczy standardowe jak sesje wideo, sesje fotograficzne, które nam się przydadzą pod kątem tego, co nas czeka w trakcie sezonu żużlowego. No także te trzy dni będą dosyć mocno wypełnione. Kończymy w środę około godziny 12. Pakujemy się do aut i wyjeżdżamy do Świnoujścia, także te 60 godzin z Falubazem będzie takim wstępem do tego, co czeka zawodników w Świnoujściu podczas pięciodniowego zgrupowania już typowo sportowego.
Jeszcze może słówko o tym zgrupowaniu. Zaczynacie w środę, będziecie tam do niedzieli. Tak pokrótce, jaki jest plan pobytu właśnie tam w Świnoujściu?
Cały plan przygotował trener Piotr Żyto i ten plan jest naprawdę bardzo, bardzo mocno, bardzo intensywny. Przyjeżdżamy do Świnoujścia w środę, wyjeżdżamy w niedzielę. W planie mamy zajęcia na sali gimnastycznej, mamy aerobik, zajęcia w terenie, na plaży. Oczywiście, jeżeli tylko nam na to pozwoli pogoda. Rok temu chłopaki trafili na super warunki, jeżeli chodzi o pogodę, także no liczymy na to, że w tym roku będzie tak samo. A dodatkowo mamy w hotelu w Świnoujściu, gdzie już będziemy po raz trzeci. Mamy zapewnioną odnowę biologiczną, saunę, baseny, masaże. Także no, myślę, że chłopaki na nudę narzekać nie będą. No i jeżeli te 5 dni przepracują dosyć mocno, no to będziemy przygotowani na to, żeby już w marcu wyjechać na tor.
Tyle Michał Kociński z Falubazu. Teraz przeprowadzimy taką analizę siły poszczególnych zespołów w pierwszej lidze, oczywiście na sezon 2022. Już taką konkretną spodziewam na miejsce na koniec rozgrywek, oczywiście wszystko, nazwijmy to w formie takich przypuszczeń, takiej zabawy, analizuję, oceniam i wszystko odpowiednio argumentuje nasz ekspert, były menadżer Falubazu Jacek Frontczak.
Przez ostatnie dwa miesiące w kontekście formy zawodników pewnie wiele się zmieniło, no ale wiedzy jakby na ten temat większej nie mamy. W związku z tym trzeba być konsekwentny i patrzeć na, przez pryzmat potencjałów zawodników poszczególnych drużyn, torów. Niestety ktoś z ligi musi spaść i to jest najgorsze w tym wszystkim. I w mojej ocenie uważam, że tutaj będzie się gra mimo wszystko toczyła do samego końca, bo też mam takie wrażenie, że będzie to znowu liga dwóch prędkości, a nawet trzech, czyli czubek tabeli to będą trzy drużyny w mojej ocenie, które będą, albo cztery, które będą walczyły o awans do Ekstraligi, a dolne cztery będą walczyły o utrzymanie, z czego dwie wydają się lekko mocniejsze od pozostałych dwóch, ale zacznijmy już jakby od konkretów. W mojej ocenie, niestety, najsłabszym ogniwem przyszłej nadchodzącej e-winner pierwszej ligi to będzie jednak start Gniezno. Proste argumenty, znaczy nie jestem przekonany co do stabilnej formy obcokrajowców. Michael Jepsen-Jensen to jest równia pochyła od czasów, kiedy w zasadzie poza pierwszym sezonem trafił do Falubazu, później było tylko gorzej. Zresztą trafił do Falubazu, bo co dużo mówić, też ja zrezygnowałem z jego usług, biorąc pod uwagę właśnie tą niestabilność zawodnika. Wolałem mieć zawodnika na 6-7 punktów regularnie, a nie chłopaka, który robi 12, a następnym meczu 2 albo wygrywa 3 pierwsze wyścigi, a później robi 3-0 i też sam nie wie dlaczego. No tak jest Michael Jepsen-Jensen. Antonio Lindbäck mnie też nie przekonuje jakoś specjalnie. Powrót do Szwecji to jest zupełnie co innego niż jazda mimo wszystko w pierwszej lidze, w związku z tym słabi juniorzy, atutu toru już w Gnieźnie nie widzę jakoś specjalnego, bo to był podobny atut związany z nawierzchnią, jak chociażby w Tarnowie, gdzie rzeczywiście część zawodników miała problem z dopasowaniem, a dzisiaj tego argumentu nie ma, zmiany nawierzchni z tego co słyszę. Zawodnicy, połowa składu zupełnie nowa, jedyne takie jasne ogniwo, które uważam, że przy odrobinie szczęścia ma szansę jeszcze pojechać w Ekstralidze, to jest Oskar Pfeiffer i jemu tutaj mocno kibicuję, bo to niezły zawodnik i bardzo fajny chłopak.
Dalej, siódme miejsce.
Będzie ciężko jednoznacznie wskazać, bo tutaj te relacje będą rzeczywiście bardzo bliskie, jeżeli chodzi o punkty. Natomiast uważam, że jednak tu będzie problem w Rybniku. Sam Siergiej Łogaczew plus oczywiście można mówić o Grzegorzu Zęgocie, a tutaj z racji chociażby naszej znajomości lokalnej sympatii do chłopaka, ale jednak pamiętajmy, że to są chłopacy po przejściach. To są chłopcy, oprócz Sergieja, którzy poszukują nowej tożsamości jakby w żużlu poprzez zmianę barw klubowych, licząc na to, że ta zmiana spowoduje u nich pozytywną zmianę w ich indywidualnej formie. W związku z tym Siergiej Łogaczew plus 4-5 znaków zapytania. Jeden Paweł Cześniowski, to też nie jest jeszcze argument, żeby mówić o tym, że o coś więcej niż utrzymanie ROF Rybnik powalczy i myślę, że będzie ciężko, szczególnie biorąc pod uwagę to, że też nie ma specjalnie tutaj jakichś argumentów przemawiających chociażby za torem w Rybniku, także Rybniczanie przed Rybniczanami naprawdę ciężki sezon i oby się utrzymali.
Miejsce szóste?
No to troszeczkę niespodziewanie i trochę prowokuję celowo do dyskusji, ale mam na myśli Landskrona Devils, bo to ciekawy zespół, biorąc pod uwagę zawodników. Dobre wzmocnienie, jeżeli chodzi o przede wszystkim ubiegły już sezon, bo w trakcie sezonu zakontraktowano chociażby Dimitrija Berże, który się okazał strzałem w dziesiątkę. Świetny junior i myślę, że właśnie to, czego tamte pozostałe drużyny nie mają, to atut jednak własnego toru, który jakoś specjalnie bym go też jakoś nie demonizował, szczególnie nawet w Ekstralidze o tym mówiłem, że to tutaj jak się wygrywa mecze, to wtedy jest atut własnego toru, ale mimo wszystko tor w Landsku dość specyficzny i myślę, że to będzie właśnie ta przewaga nad Rybnikiem i nad Gniezdem. To znaczy myślę, że Niemcy po prostu wygrają więcej meczów u siebie.
Idziemy dalej, miejsce piąte.
A tu bym widział Wybrzeże Gdańsk. To jest w ogóle klub, do którego jest wiele znaków zapytania, to znaczy na temat jakby określenia jakby celów sportowych. Są takie momenty, w których myślimy, że rzeczywiście tutaj będzie próba ataku na Ekstraligę, ale myślę, że wzrost poziomu sportowego, jakościowego, finansowego też w pierwszej lidze powoduje, że jakby liga się trochę dopasowała do aspiracji Wybrzeża Gdańsk. I to jest takie małżeństwo z rozsądku trochę, tak? Na Ekstraligę nas nie za bardzo stać, natomiast ta pierwsza liga w tym momencie daje nam odpowiednie emocje, odpowiednią jakość zawodników i nas to satysfakcjonuje, w związku z tym połowa stawki, piąte miejsce, nie sądzę, żeby tam się cokolwiek więcej wydarzyło, przede wszystkim biorąc pod uwagę i też jakość obcokrajowców w stosunku do tych drużyn, które są wyżej, jakość juniorów i też formacja krajowa z dużymi znakami zapytania, Jakub Jamruk, jeszcze niedawno ekstraligowiec, ale jednak rzeczywiście też się dostosował do poziomu pierwszej ligi, plus Adrian Gała, duży znak zapytania też przy tym zawodniku. Wiemy, jak skończył poprzedni sezon, więc myślę, że i tak będzie dobrze, jak to piąte miejsce Gdańsk w tej konstelacji zajmie.
Wchodzimy do pierwszej czwórki, miejsce czwarte.
Tutaj będzie rozgrywka do samego końca, uważam, bo myślę, że czarnym koniem rozgrywek może być Orze Łódź, ale i dlatego typuję Orze Łódź na czwartym miejscu, a nie wyżej. Z tego powodu, że tam też są dwa jakby czynniki związane z tym czwartym miejscem, to znaczy nieźle, ale jednak nie gwiazdy, jeżeli chodzi o zawodników krajowych. Też znaki zapytania przy obcokrajowcach, dlatego, że no jednak Nils Christian Iversen od czasu tak naprawdę połowy sezonu 2018, kiedy jeszcze jeździł pod moimi skrzydłami, ale to każdy kolejny sezon był tylko gorszy, a jest to wszystko pokłosie bardzo ciężkiej kontuzji barku, której doznał w 2017 przepraszam, roku w Gorzowie. Problemy z przerwanym nerwem obręczy obojczykowo-barkowej i myślę, że te wszystkie problemy plus turbulencje sprzętowe w momencie, kiedy dość nieszczęśliwie w ogóle ten chłopak jeździ, to znaczy jak już wydaje się, że to jest ten moment, w którym zacznie jechać, no to przydarzają się upadki niekoniecznie z jego winy, bo to świetnie technicznie jeżdżący zawodnik i one go strasznie wyhamowują. Ja myślę, że to jest w ogóle sezon ostatniej szansy dla Iversena, jeżeli chce w ogóle zaistnieć rzeczywiście na poziomie pierwszoligowym, bo w Ekstralidze w ogóle nie widzę dla niego miejsca na ten moment. Pamiętajmy, że to jest zawodnik już 40-letni, więc znak zapytania. Brady Kerz też up and downs, tak? W lidze, w pierwszej lidze potrafi nas zaskoczyć świetnym wynikiem. Pod komplet za chwilkę kilka punktów. Tam też musi uporządkować sprawy sprzętowe, bo jednak wyszedł ze stajni Schleya Hollowaya. Pojawił się Jacek Rympała. Wygląda na to, że tutaj też ta stabilizacja musi nastąpić. No i jest Timo Lahti, który odszedł z Gniezna. Uważam, że to jest duży błąd. Gnieździan w ogóle, wypuszczenie tego zawodnika. Ale jednak trzech zawodników do dwóch miejsc w składzie, szczególnie obcokrajowców. No muszę powiedzieć szczerze, że sam to przerabiałem, więc komfortu Adam mieć nie będzie Skórnicki. I mam nadzieję, że wybierze dobrze, bo będzie ciekawiej dla ligi. Natomiast no, zwykle jest tak, że jednak ten jeden gdzieś tam później w przedbiegach odpada. Także czarny koń, niezła formacja juniorska, dość doświadczona, ale może czegoś zabraknąć rzeczywiście, jeżeli chodzi o obcokrajowców.
Wchodzimy na podium, miejsce trzecie.
No tutaj bym widział sensację z ubiegłego sezonu, to znaczy Wilki Krosno. Natomiast rzeczywiście drużyna, która w ubiegłym roku mega zaskoczyła w trakcie sezonu, ale też pamiętam, w jakich okolicznościach to się stało, bo to dość szczęśliwych, zupełnie innym składem dysponowali Krośnianie w pierwszym meczu ligowym, sromotnie przegranym, jak pamiętamy, w Rybniku. Natomiast zbieg okoliczności, myślę, że mimo wszystko zła decyzja toruńskich działaczy i trenera i wypuszczenie Tobiasza Musielaka i pozostawienie Adriana Miedzińskiego do Krosna spowodowała po pierwsze to, że Krośnianie nagle pozyska lidera, bo z tego co pamiętam to chyba Tobiasz skończył drugą średnią, a przed większą część sezonu miał najlepszą średnią w lidze. Był najlepszym Polakiem przede wszystkim, no to jest w ogóle kapitał gigantyczny. Poza tym świetny chłopak, świetny członek zespołu. Do tego solidny Wacław Milik i to były wzmocnienia, no, które gwarantowały w każdym meczu plus 20 punktów. I tutaj nie ma co się dziwić, że nagle Krośnianie zawędrowali tak wysoko, ale mimo wszystko wykorzystywali bardzo mocno atut własnego toru. Dość nieprzyjemnego dla wielu rywali. Pamiętamy też turbulencje związane chociażby z finałem Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie w ogóle się nie udało na tym torze praktycznie jeździć. Tam zawody trwały bodaj prawie 5 godzin. Natomiast ten przyczepny tor też dawał się we znaki, chociażby Grzesiek Walasek też po dwóch biegach finału. Całe szczęście rozstrzygniętego dla Ostrowian w pierwszym meczu też zrezygnował z jazdy, bo widać było, jakie duże są problemy. I myślę, że z tej ścieżki jakoś Krośnianie niespecjalnie będą chcieli schodzić, w związku z tym dość specyficzny tor, dość przyczepny, bardziej przyczepny niż inne w pierwszej lidze i to będzie duża atut Krośnian, ale jednak dwie ekipy wyżej są delikatnie mocniejsze.
Pozostaną jeszcze w cudzysłowie do rozstrzygnięcia finał. Ta rywalizacja no, wychodzi na to zielonogórsko-bydgoska, jak pana zdaniem się zakończy?
No zakończy się mimo wszystko zwycięstwem doświadczenia, rutyny i lepszą jazdą na wyjazdach, szczególnie w playoffach. Dwumecz jest kluczowy i tutaj myślę, że zielonogórzanie znacznie lepiej będą się czuli na torze w Bydgoszczy, aniżeli bydgoszczanie na torze w Zielonej Górze. Nawet jeżeli zakładamy, że pamiętam niezłe występy Adriana Miedzińskiego w Zielonej Górze, a Matej Zagar tutaj spędził sezon, to będzie to zbyt mało, bo wiemy, jaki sezon spędził Matej Zagar i wiemy, jaką formą w ostatnim sezonie dysponował Adrian Miedziński, więc tutaj szału wielkiego w Zielonej Górze nie będzie. No tam jest też Kenneth Bier, który też, umówmy się, no ostatnie trzy sezony, jeżeli popatrzymy na średnią, to jest krzywa spadkowa, a nie wzrostowa. To też jakby to jest ten moment, w którym Kenneth, myślę, że jeżeli będzie jeździł jeszcze w Ekstralidze, to najprawdopodobniej w barwach właśnie bydgoskiej Polonii, o ile znajdzie się na niego miejsce, ale tam jakby już kariery, jakiegoś rozkwitu kariery nie widzę. A tutaj po stronie bydgoskiej z całą pewnością to juniorzy. Uważam, że tutaj Wiktor Przyjemski, o ile tą reklamę, która wokół niego krąży już od prawie roku, udźwignie i tą presję, bo co innego startować w zawodach w wieku 16 lat jako taki challenger z zupełnie i określany wielkim talentem, ale jednak mimo wszystko bez żadnej wielkiej presji. Natomiast dzisiaj to tak samo jak w przypadku Krośnian, największym jego rywalem będzie on z sezonu 2021, bo 3-4 punkty w meczu zostanie przyjęte przez media, przez kibiców jako porażka. To jest, pamiętajmy, 16-letni cały czas człowiek. Natomiast pozyskanie też Przemka Koniecznego z Ternowa, który uważam, że ostatni sezon szczególnie, no pogrzebał dość mocno, ale to i Roland Tangay też, i Niski Iversen tak samo. Jakby, jeżeli przegrywa cały zespół, drużyna ma kłopoty, no to poszczególni zawodnicy też, zresztą sam to przerabiałem, więc tak to niestety wygląda, więc nowe środowisko powinno wpłynąć na niego bardzo pozytywnie. Bardzo dobra formacja juniorska, równa formacja seniorska. Daniel Janiewski, jak trafi ze sprzętem u siebie, będzie bardzo szybki, natomiast największy atut u Bydgoszczan mimo wszystko to jest właśnie to, co upatruję w tej determinacji, czyli to jest ostatnia szansa dla Adriana, dla Mateja, dla Keneta na jazdę w Ekstralidze właśnie w barwach bydgoskich, bo w innych pozostałych drużynach jakby tej szansy na powrót do Ekstraligi nie mają i to myślę, że będzie ich mocno napędzać. Niemniej Zielonogórzanie dysponują bardziej wyrównanym składem, lepszą formacją krajową, bardziej stabilną, lepszą formacją, uważam, porównywalnym poziomie sportowym, bo patrzymy jakby przez pryzmat ostatnich średnich ligowych, ale jednak sam jeden sezon to nie jest wystarczające porównanie. Mamy przykład Mateja Zegara, kiedy mówiło się, że przychodzi zdolny zawodnik w stosunku do Martina Waculika, jednak okazało się, że pomiędzy średnią 2,01 a 1,7 jest duża różnica. I tutaj rzeczywiście nie ma co patrzeć na jeden sezon, chociażby w przypadku Rana Tangeita. Myślę, że to jest zawodnik, który spokojnie jest w stanie kręcić średnią powyżej 2 punktów. Krzysiu Buczkowski, Piotrek Protasiewicz, mam nadzieję, że tutaj Polacy będą obsadzać z pozycji U24 i oby jak najszybciej to się wyklarowało. Uważam, że biorąc pod uwagę moment startowy i mimo wszystko doświadczenie, tutaj Mateusz Tonder powinien, myślę, że najczęściej z tej pozycji startować tutaj w klubie. No i doświadczona, co dużo mówić, formacja juniorska, która nie powinna ustępować absolutnie formacji bydgoskiej. I tak jak powiedziałem, Zielonogórzanie będą się czuli bardzo dobrze z całą pewnością, patrząc na ich styl jazdy i doświadczenie, chociażby z Toru Bydgoszczy, ich występy tam, to jeżeli dojdzie do 2 meczu finałowego, to Zielonogórzanie myślę, że albo pojedzie to wszystko na styk, albo go nawet wygrają, więc tutaj finał rozstrzygnie się na korzyść Zielonogórzan.
To był opinia Jacka Frontczaka. Pod koniec programu jeszcze w ramach ciekawostki przeniesiemy się do Piły. Tam nastąpiła reaktywacja żużla i Polonia znów wystąpi na poziomie drugiej ligi. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowie nam nowy kierownik pilskiej drużyny. To człowiek bardzo dobrze znany w środowisku żużlowym, który funkcjonuje w nim od lat jako kibic, jako dziennikarz, a ostatnio jako właśnie działacz sportowy. To z pochodzenia bydgoszczanin Andrzej Matkowski.
Ostatni sezon, kiedy drużyna pilska występowała w rozgrywkach ligowych, to był rok 2019. Też już tam pojawiły się różne problemy i kłopoty trochę z torem, z przygotowaniem, też różne problemy finansowe. No i po sezonie 2019 drużyna została wycofana z rozgrywek, także praktycznie 2,5 roku tego żużla w Pile nie było. Jakieś wstępne rozmowy odnośnie reaktywacji żużla w Pile rozpoczęły się na początku 2021 roku. Tutaj była na początku grupa 4 jakby inicjatorów. Większość osób z Bydgoszczy plus Maciej Polny z Gdańska. No i te osoby rozpoczęły rozmowy z prezydentem Piły na temat jakby reaktywacji żużla w Pile. Te rozmowy toczyły się. Też występowały jakieś problemy w związku z renowacją torów w Pile. No i nastąpiła w październiku sytuacja, kiedy prezydent Piły ogłosił na konferencji prasowej, że w 2022 tego żużla w Pile nie będzie. Wszyscy tak troszeczkę się podłamali, też zapał opadł tych inicjatorów, ale jednak myślę, że tutaj głównie pod naciskiem pana posła Piechowiaka, ale też tutaj jeden z inicjatorów, pan Robert Sikorski, miał cały czas nadzieję, że ten żużel uda się w Pile reaktywować. No i minął miesiąc, w połowie listopada zostało zarejestrowane stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy Polonia Piła, no i zostało ogłoszone, że jednak ta drużyna wystartuje w sezonie 2022. Stowarzyszenie zarejestrowano 10 listopada. Do 14 listopada był czas na zbudowanie drużyny, także to wszystko toczyło się w takim wariackim troszeczkę tempie. Rozmowy były szybkie, krótkie, ale dosyć konkretne z zawodnikami. No i udało się zbudować na razie seniorski skład składający się z 8 zawodników. Część z nich dobrze znana w Pile, część to nowe twarze, pokaże, ale myślę, że no, ekipa, która jest w stanie tutaj kibiców pilskich zadowolić. Jeśli chodzi o formację zagraniczną, no, tutaj liderem wydaje się być Tomas Jonasson, doskonale znany kibicom w Pile. Startował między innymi w Grand Prix, także historię ma ciekawą. Tor w Pile zna, miasto również zna, kibice jego lubią, także myślę, że będzie takim dobrym duchem drużyny, a myślę, że też liderem. Jest kolejny zawodnik z przyszłością pilską, Max Dirger, który w zeszłym sezonie był liderem zespołu z Wichtoku. Jest drugi z Niemców, Lukas Finhage, który przyszedł z pierwszej ligi z Gdańska. Ta dwójka z Niemców będzie ścigać się też na długich torach, w finałach Mistrzostw Świata, także zawodnicy, którzy na jakimś poziomie potrafią się ścigać. No i czwarty z obcokrajowców, Amerykanin Brock Nicol, który debiutuje w polskiej lidze, także jest to taka wielka niewiadoma dla wszystkich, ale zawodnik, który już w Stanach się pokazał, jeździ w Anglii w rozgrywkach ligowych, także myślę, że też może wnieść coś ciekawego do drużyny. Jeśli chodzi o Polaków, no liderem wydaje się tej formacji Artur Mroczka, który no, ma i ekstraligowe występy na koncie. W zeszłym roku startował w Tarnowie w pierwszej lidze, także myślę, że Artur tutaj pociągnie tą drużynę, jeśli chodzi o polski skład. Drugim najbardziej doświadczonym seniorem jest Marcin Jędrzejewski, kolejny zawodnik z przeszłością w Pile, także zna tor, kibice jego kojarzą i myślę, że też może być takim jednym z dobrych duchów drużyny, bo potrafi wytworzyć fajną atmosferę wśród zawodników. No i dwóch troszeczkę młodszych seniorów, Tomasz Orwat, który nie startował co prawda w Pile, ale ten tor zna i lubi, także myślę, że tutaj będzie pozytywne zaskoczenie. No i Lars Skupień, który w zeszłym roku startował w Poznaniu, także to jest taki trzon seniorów. Mamy na razie dwóch juniorów gości, Przemysława Koniecznego, tutaj wypożyczonego z Polonii Bydgoszcz, i Mateusza Panicza z Wrocławia. Kompletujemy w tej chwili resztę ekipy juniorskiej. Prowadzimy rozmowy z kilkoma młodymi zawodnikami i myślę, że w niedalekim czasie ogłosimy też tą pełną kadrę juniorską.
Skompletowaliście także sztab szkoleniowy. Trenerem będzie Waldemar Cisoń, ostatnio komisarz toru. Menadżerem Ryszard Dołomisiewicz, bardzo dobrze znany z roli eksperta i komentatora telewizyjnego. Skąd wybór na tych panów?
To znaczy, Ryszard Dołomisiewicz to był wybór tutaj prezesa, jeśli chodzi o menadżera. Menadżera, który zajmuje się nie tylko drużyną, ale też organizacją różnych spraw w klubie. Też tutaj dba o to, żeby tor w Pile był przygotowany, przebudowany przed sezonem i spełniał wszystkie wymogi. No i pan Ryszard zaproponował jako trenera Waldemara Cisonia. Waldemar Cisonia, który również jest dobrze znany kibicom w Pile, bo startował tam w latach 92-93, czyli przy tej poprzedniej reaktywacji pilskiego klubu. No i jest tak raczej dobrze kojarzony w Pile. Też ma za sobą przeszłość jako trener szkółki żużlowej w Bydgoszczy, także ma podejście do młodych zawodników i myślimy, że ten duet będzie tutaj spełniał swoje zadania, jeśli chodzi o rozrywki ligowe, ale też o stworzenie szkółki żużlowej, bo to jest taki jeden z naszych priorytetów na ten sezon.
Cel na sezon 2022.
Cel ambitny to jest wejście do pierwszej czwórki. Wiadomo, że w tym sezonie drużyny drugoligowe się mocno wzmocniły. Nie ma praktycznie słabeuszy i zrealizowanie tego celu będzie dosyć trudne, ale no mamy nadzieję, że ta ekipa, jeżeli dosyć szybko się zgra ze sobą, to jest w stanie powalczyć o ten cel.
Tyle Andrzej Matkowski. Oby Polonia Piła nie zniknęła już z żużlowej mapy. Przypominam sobie, że swego czasu, i to raptem kilka lat temu, miało dojść do takiej współpracy właśnie tego klubu z Falubazem. Ostatecznie plany upadły, ale może jeszcze kiedyś ten temat powróci, kto wie. Tymczasem to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się. I do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.